Na antenie witam serdecznie panią Monikę Przeworską, dyrektor Instytutu Gospodarki Rolnej. Witamy serdecznie.
Witam serdecznie, szczęść Boże.
Pani dyrektor, weszła ustawa w sprawie rolniczego handlu detalicznego, została podpisana przez pana prezydenta. No, to też jest dokument rządowy Polski Ład, w którym zawarto między innymi inicjatywę uwolnienia rolniczego handlu detalicznego. Obecnie rolniczy handel detaliczny prowadzi ponad 14 tysięcy podmiotów i ich liczba, mówi się, rokrocznie rośnie. Czy to jest dobry znak, czy nie za późno, żeby wspierać właśnie rolników? No bo myślę, że warto pomagać w tak, takich inicjatywach, żeby nie było, że pośrednicy zarabiają najwięcej, a rolnik przecież mógłby też zarobić bez pośrednika.
Czasy są na wsi faktycznie bardzo trudne, dlatego faktycznie każda inicjatywa, która może przyczynić się do tego, że rolnicy zaczną zarabiać więcej, jest bardzo korzystna i bardzo potrzebna na polskiej wsi. W związku faktycznie to, że świeżo podpisana ustawa wchodzi w życie, jest bardzo dobrym prognostykiem i mam nadzieję, że faktycznie takich inicjatyw związanych z coraz większą ilością gospodarstw korzystających i działających w ramach rolniczego handlu detalicznego będzie coraz więcej. Niemniej jednak, no niestety jest to tylko ziarenko w morzu potrzeb. Jest to rozwiązanie, po które no niestety nie każde gospodarstwo rolne w Polsce może sięgnąć, dlatego że żeby w ogóle korzystać i żeby stać się rolnikiem korzystającym z rolniczego handlu detalicznego, to jednak dość sporą część energii i przede wszystkim pracy trzeba włożyć w chociaż to minimalne przetwórstwo. A niestety nie każde gospodarstwo jest w stanie taki czas wygospodarować. Bardzo duże gro gospodarstw rolnych funkcjonujących w Polsce to jednak są gospodarstwa, które produkują na rynek. A niestety tutaj też ta sytuacja jest coraz bardziej skomplikowana. Przede wszystkim dlatego, że w ogóle sama produkcja rolna w Polsce obecnie bardzo dynamicznie drożeje. Ceny, które my jako konsumenci uzyskujemy, czy które obserwujemy w sklepach, faktycznie bardzo dynamicznie rosną i to jest wynikiem inflacji, ale niestety to, że inflacja jest i że ceny rosną, w żaden sposób pozytywny nie wpływa na dochodowość produkcji rolnej, która w Polsce jest realizowana, dlatego że niestety wraz z tą inflacją, a nawet jeszcze szybciej niż inflacja, rosną ceny środków do produkcji. Tutaj w ogóle nie w sposób nie wspomnieć o tym, co
to chyba i na naszym rynku, na rynku szerzej mówiąc europejskim, czy nawet światowym, tak?
Dokładnie tak. Problem jest globalny. Niemniej jednak no, my musimy patrzeć na to, co dzieje się przede wszystkim w Polsce i na to, jakie będą skutki. A niestety skutki tego, że obserwujemy tak bardzo drastyczny wzrost cen gazu ziemnego z punktu widzenia rolniczego, przede wszystkim są widoczne poprzez rosnące dramatycznie ceny nawozów, dlatego że produkcja nawozów, szczególnie azotowych, oparta jest na amoniaku, z którego wytwarza się obecnie około 97% nawozów azotowych. Natomiast te 80-90% całkowitych kosztów produkcji amoniaku, no to właśnie stanowi cena gazu ziemnego. W związku z czym, no jeżeli mówimy o tym, że na światowych rynkach ceny gazu wzrosły czterokrotnie, to niestety, ale właśnie o blisko 400% wzrosły ceny nawozów.
Czyli mamy rozumieć, że jak to się będzie przekładało również na ceny
żywności. Dokładnie tak. Drugi ojcze, połączenie jest dość proste. Przede wszystkim rolników nie stać obecnie na to, żeby w ogóle kupić te nawozy.
A to tak, nie jest to rozgrywka światowa, tylko bo tak nieraz patrzymy w stronę Rosji, czy nie wiem, czy innych potentatów. Czy to właśnie nie jest rozgrywka, czy tak po prostu jest i wszystko rośnie?
To, co obecnie obserwujemy na naszym rynku, to niestety jest tylko i wyłącznie polityka, a dokładniej geopolityka. Widzimy dwa czynniki, które no, są głównymi czynnikami generującymi inflację, czyli rosnące ceny gazu oraz rosnące ceny energii elektrycznej. Ceny energii elektrycznej rosną nam nie dlatego, że nagle coś się stało i faktycznie produkcja ceny energii elektrycznej wzrosła, tylko ta cena jest windowana właśnie przez politykę, jaka jest realizowana na terenie Unii Europejskiej, czyli przez handel emisjami i konieczność odprowadzania właśnie takiego niemalże haraczu za to, że taką, a nie inną emisję mamy. I podobnie jest ze sprawą gazu. bo faktycznie Rosja jest tym dostarczycielem gazu, który no jest niemalże totalnym hegemonem, jeżeli chodzi o całe światowe złoża. W związku z powyższym to Rosja głównie decyduje o tym, jaka będzie cena gazu dostępnego w Europie. Zawirowania z gazociągami, bardzo niestabilna sytuacja na Ukrainie. To wszystko przekłada się na, no jest wynikiem bardzo niestabilnej sytuacji geopolitycznej, ale dla takiego zwykłego konsumenta ma naprawdę ogromne, wymierne skutki ekonomiczne, bardzo negatywne. Dla rolnika faktycznie rosnące ceny nawozów powodują, że ten nawóz, szczególnie właśnie nawóz azotowy, który jest niesamowicie ważny, jest praktycznie nieosiągalny. A jeżeli nawóz dla rolnika jest nieosiągalny, to niestety, ale to, co on wyprodukuje w przyszłym roku, będzie zdecydowanie w mniejszej ilości, czyli rolnicy wyprodukują mniej surowca, zarobią mniej, ale przede wszystkim cena tego surowca ostatecznego, czyli po przetwórstwie, czyli na przykład chleba, zdecydowanie wzrośnie. W związku z czym no niestety bardzo trudny rok przed rolnikami, bo mimo tego, że niestety no nie mogą teraz poczynić tych inwestycji, bo one są no nieracjonalne i nieuzasadnione ekonomicznie, to niestety kredyty, które rolnicy zaciągnęli, będzie trzeba spłacić. I to jest ogromny problem. Problem szczególnie podnoszony teraz przez rolników z województwa zachodniopomorskiego.
Ja zaraz zapytam, bo tam słyszałem o protestach, ale pani mówi gaz i energia elektryczna, a handel emisją jest też jakąś przyczyną tego wzrostu cen energii elektrycznej, taki negatywny wpływ na dochodowość gospodarstw rolnych?
Dokładnie tak, dlatego że tak jak wspomniałam, to dlaczego rośnie cena energii elektrycznej nie wynika z tego, że nagle ceny środków do produkcji energii nam wzrosły, tylko wzrosły nam właśnie wszystkie podatki i opłaty związane z handlem emisjami. Czyli winnym, głównym winowajcą tego, po ile jesteśmy teraz w stanie kupić energię elektryczną, no to nie są nasze kopalnie na przykład, czy nawet nasz polski rząd, tylko niestety co? Jakie działania Komisja Europejska podjęła? A niestety wszyscy też słyszymy, że to nie koniec, że tych bardzo zielonych pomysłów, które niestety ale dla polskiej, ale przede wszystkim europejskiej, tak bardzo globalnie patrząc, gospodarki, no to niestety ta polityka będzie miała naprawdę bardzo zgubne skutki. No przede wszystkim dla takiej gospodarki jak Polska, gdzie jednak nasza gospodarka opierała się o energię głównie produkowaną w sposób konwencjonalny, czyli na przykład o wydobycie węgla i jego spalanie, a nagle okazuje się, że przez tą politykę, do której jesteśmy zmuszani i zmusza nas bezpośrednio Komisja Europejska, już teraz ta cena energii elektrycznej drastycznie wzrosła, a przecież przed nami kolejne pakiety, kolejne projekty wdrażane w ramach Europejskiego Zielonego Ładu w odniesieniu do rolnictwa oraz pakietu Fit for 55.
No bo pytanie, czy wystarczy, że jesteśmy niechętni, prawda? Bo możemy mówić, że rośnie niechęć nie tylko rolników do Zielonego Ładu i wprowadzanych różnego rodzaju rozwiązań, no bo też była jakaś taka strategia od pola do stołu. Wiem, że we wtorek w Belwederze odbyło się takie połączenie posiedzonych prezydenckich rad do spraw rolnictwa, obszarów wiejskich, środowiska, energii, zasobów naturalnych. No i pytanie też ku czemu? Czy wystarczy taki opór Polski albo opór niektórych środowisk na to, żeby zmienić tę politykę, która jest narzucana, a wielu, jak tak się przysłuchuje chociażby lewicowo-liberalnym politykom, czy nawet eurodeputowanym z Polski, no to cały czas wszystko jest piękne, wspaniałe. Ten Fit for 55 też jest coś niesamowitego, że to wszystko osiągnięcia, ale gdybyśmy popatrzyli chociażby przez ten handel emisjami, ile kosztowało to kiedyś, jaki to był podatek, no a ile dzisiaj. No więc pytanie, czy nie zapędzimy się za bardzo, albo politycy, czy Komisja Europejska, tylko jak to odwrócić i tak naprawdę kto poniesie tego konsekwencje i czy my wytrzymamy to, bo to tak można przerzucać, ale ktoś kiedyś powie dość.
Dokładnie tak. Myślę, że możemy jakby spojrzeć na całą sytuację z dwóch perspektyw. Oczywiście możemy stać mówić wyłącznie, że to nam się nie podoba i że i ostrzegać, przestrzegać, że faktycznie jeżeli wprowadzimy Fit for 55 w życie, jeżeli wprowadzimy nowy zielony ład w rolnictwie w życie, no to będzie bardzo źle, bo faktycznie spadnie nam dochodowość producentów, ceny żywności wzrosną. Generalnie będzie naprawdę bardzo trudna sytuacja i dla rolników, i dla konsumentów, i dla nawet innych sektorów, bo Fit for 55 przecież dotyczy niemalże każdego sektora, a niestety projekty te są bardzo tożsame w swoich skutkach, czyli bardzo negatywnie ekonomicznie wpłyną na niemalże każdą grupę społeczną. Ale myślę, że samo mówienie nie wystarcza i stąd właśnie projekt United Agri, który w ubiegłym roku powołaliśmy do życia, czyli platformę większej ilości państw, na chwilę obecną z 13 z kolejnymi państwami rozmawiamy, którzy tak samo jak my patrzą na to, co dzieje się z Komisją Europejską, to co robi Unia Europejska, coraz bardziej nam się nie podoba, a w związku z tym, że...
Planowaliście spotkanie w połowie grudnia zeszłego roku, przesunęliście
tak.
Z racji oczywistych.
Koronawirusa, dokładnie tak. Niemniej jednak cały czas jesteśmy w kontakcie, cały czas pracujemy. Faktycznie teraz mówimy o tym trochę mniej, dlatego że chcemy przygotować się na wiosnę, na to jak tylko obostrzenia covidowe we wszystkich państwach Unii Europejskiej zelżeją.
A myślicie, że będziecie takim gremium, które uzyska posłuch? No bo jak głowy państw, ministrowie danych sektorów mówią, spotykają się, no to nie wiem, czy to wzrusza komisję, czy te gremia europejskie, które decydują albo przygotowały jakieś założenia i na siłę je wprowadzają.
Czasem mam wrażenie, że najbardziej zdeterminowane są te osoby, które mają do stracenia najwięcej, a ta grupa, którą my tworzymy, to jednak jest grupa, która faktycznie wymiernie traci się na tym najwięcej. W związku z czym nie ograniczymy się tak jak...
Nie macie nic do stracenia, tak?
Dokładnie tak, bo możemy stracić absolutnie wszystko, w związku z tym się nie cofniemy. I dlatego też myślę, że ta grupa, którą utworzymy, powinna być zdecydowanie bardziej skuteczna, dlatego że my nie będziemy ograniczać się wyłącznie do wystosowania apelu, do powiedzenia...
No bo pytanie, czy racjonalne przesłanki komisja przyjmuje?
No okazuje się właśnie, że nie, dlatego że bardzo merytoryczne i bardzo stanowane wypowiedzi i stanowiska zabierało nasze przedstawicielstwo w Unii Europejskiej, czyli Copaco Jacka, które od miesięcy alarmowało o tym, że nie ma zgody i nie będzie zgody europejskich rolników na wprowadzenie nowego zielonego ładu w tym kształcie. Ministrów Unii Europejskiej na dobrą sprawę praktycznie nie zapytano o to, jakie jest ich stanowisko. Unia Europejska jest zadowolona, mówią o tym, że osiągnęli konsensus polityczny, ale rolnicy są niezadowoleni. A rolnicy naprawdę zdają sobie z tego sprawę, że jeżeli w tym kształcie ten pakiet ma wejść w życie i ma być wprowadzany na siłę, to oni upadną. Oni zdają sobie z tego sprawę, że po prostu ich gospodarstwa rozjedzie taki bardzo silny, zielony, europejski wał. W związku z powyższym oni się nie cofną. A jeżeli człowiek ma do stracenia absolutnie wszystko, to też dużo bardziej mu zależy i sięga po zupełnie inne środki. Dlatego myślę, że jeżeli tworzymy grupę, silną grupę, tak bardzo zdesperowanych ludzi, którzy w sumie nie mają nic do stracenia, to mam nadzieję, że to będzie siła, przez którą europejscy politycy się cofną. Przede wszystkim dlatego, że ci ludzie muszą pamiętać, że skąd bierze się ich władza. I władza bierze się z poszczególnych państw. Bardzo łatwo jest wyjechać do Brukseli, zajmować stanowiska, licząc na to, że po części pewnie nawet to stanowisko nie będzie słyszane w kraju, z którego pochodzimy. A my zapewnimy to, że te stanowiska, które są zapewniane, są wygłaszane przez zarówno polskich, jak i innych europarlamentarzystów z innych państw, będą bardzo dokładnie słyszane w każdym zakątku Europy, będą sprawdzane, kontrolowane przez rolników i rolnicy myślę, że będą kontaktować się z tymi europarlamentarzystami i konsultować, czy na pewno, aby ci europarlamentarzyści prowadzą politykę zgodną z ich interesem, czyli z interesem kraju, z którego ich władza pochodzi. W związku z czym myślę, że trochę tak jak przy piątce dla zwierząt. Pokazaliśmy, że tylko współpraca, tylko jednoczenie się ponad podziałami, mimo tego, że przecież standardowo walczymy o miejsce na tych samych rynkach zbytu. To niestety sytuacja jest na tyle poważna, że zamierzamy się jednoczyć, zamierzamy używać równych środków perswazji i docierania do polityków i do konsumentów z naszym przekazem. I to też myślę, że warte podkreślenia. Razem właśnie z grupą tych państw pracujemy nad stworzeniem takiej bardzo szerokiej akcji informacyjnej, która dotrze do polityków, ale dotrze przede wszystkim do konsumentów. Dlatego, że jeżeli rolnicy będą walczyć sami, to niestety przegramy. My mamy świadomość, że bez rolników nie będzie żywności, bez żywności nie będzie przyszłości. Ale jeżeli konsumenci nie zrozumieją tego, że to na dobrą sprawę w ich interesie jest stanie po stronie rolników, to niestety będzie nam bardzo ciężko wygrać. Dlatego przed nami dużo akcji informacyjnych, komunikacji z konsumentem, które pokażą, jakie są skutki dla zwykłego Kowalskiego, dla zwykłego człowieka, który o wsi naprawdę wie niewiele, jeżeli niestety Zielony Ład w tym kształcie wejdzie. I podobnie Fit for 55, który również niestety jest silnie skorelowany właśnie z Nowym Zielonym Ładem, a skutki ekonomiczne dla naszej gospodarki są bardzo podobne.
Bardzo dziękuję za rozmowę, pani dyrektor. Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Naszym gościem była pani Monika Przeworska, dyrektor Instytutu Gospodarki Rolnej.